nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, który po odrzuceniu apelacji od wyroku został przewieziony z grodzieńskiego aresztu do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. A o czym jeszcze usłyszymy w programie. Rosyjska agresja na Ukrainę jest nadal wspierana przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
Rosja przez reżim Łukaszenki będzie szantażować Unię Europejską.
Wzrost napięcia na granicy polsko-białoruskiej.
Tam nasi funkcjonariusze przebywają 24 godziny na dobę.
Pełnomocnik polskiego rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn o antypolskiej polityce białoruskich władz.
W tej chwili Polska i polskość Polacy na Białorusi są bardzo mocno poddani presji, poddani atakom.
Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. 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 Oklejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut po odrzuceniu apelacji od wyroku został przewieziony z grodzieńskiego aresztu do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku. Wcześniej reżim Aleksandra Łukaszenki skazał dziennikarza na 8 lat pozbawienia wolności za zachowanie polskości w kraju, zarzucając mu podżeganie do nienawiści oraz wzywanie do sankcji na szkodę Białorusi. Ponadto adwokat Aleksander Bieryłow, broniący Polaka, został pozbawiony prawa do wykonywania swojego zawodu. Decyzję o tak так званої комісії атестаційної, меценасові цофнєнто ліцензія адвокатську за жекоми не вистачаюнце кваліфікації заводове. В тягу 26 лат правник бронів гродянських опозиціоністів і дзявачі сполечних, а Анджея Почобута репрезентував в сонді юж в чесні в 2011 року в процесі ознєсловєння Олександра Лукашенки. Втеди поляк зостав сказаний на 3 лата позбавєння вольності в завішенню на 2 лата. Пред тим, як дзявач польській мнішості услышав вирок 8 лат в'язнення, кілька разів доставив пропозиції виїзду до Польщі і написання просьби о уласкавєнні Олександра Лукашенки. За кожним разом одмовив, бо не попевнив жодного przestępstwa, твердить дзяннікаш телевізії Белсат Вітольд Сівчик.
Для нього прикладом то акурат були ці жовнєжі антикомуністичного подзем'я польського, який зрешту бадав, цей час вчасній писав у тих богатерах, а зараз бачимо, що на наших очах стає богатером. Шкода, що не є на вольності, шкода, що речовіще є ув'язнений невинний чоловік. То є страшне. Анджей Бочоба дає просто цей приклад бухатерськості і постановив, що то є для нього найважніше, що ще не угня, що жодну пресію режиму.
Туж по оголошенню вироку і одрзуценню апеляції в обороні Анджея Почобута виступили польські владзе, які ограничили рух дорогової і транспортовий на границі з Білорусю, а також вписали на лісти санкційну 365 представителі режиму Лукашенковського, які, між іншими, мали дочинення до сказання поляка. 16 місяців тому Росія розпочала війни на повну скалу противо Україні. Збродніче діяння армії Путіна триває до дійс. Щодня агресор розстрілює міста, нищить об'єкти інфраструктури та цивільне. Російські потиски трапляють між іншими в будинки мешкальні, школи, шпітали та центри хандлові, забіваючи невинних людей. За цей окрес наєжці не вдалося осягнути своїх планів о окупації цілого краю. Натомість військо українське активно проводить контрофенсиви. Зачекли вальки точився головне в районах східних, а ситуація є дуже трудна, інформує віце-міністр оборони України Ханна Маляр. Агресор втратив в тій війні вже понад 220 тисяч своїх жовнежі. Кремль є надаль вспіраний через диктаторський режим Олександра Лукашенки, який удостępнив край агресорові. Білорусь є використована як заплече військове, а також плацовка до атаків на українське місто. Також до краю має трапити російська бронь нуклеарна. Обіцяє триває обшиготування до її розміщення, а Лукашенка єдине підпорядковується російським планом, уважає представитель прес-клуб Білорусь Антон Раулов.
В такий спосіб Росія весь режим Лукашенки буде шантажувати Унію Європейську, шантажувати НАТО, шантажувати Україну тією власне броню нуклеарною. Мисля, що режим теж уважає ту війну за війну дуже поважну для існення того режиму, але як Росія перегра, режим буде в дуже злим стані, хоча що не значить, що автоматично режим упадне.
Вбрев агресивній політиці Олександра Лукашенки, білорусіні не попірає у війни противо Україні, а тим більше удяву в ній свого краю. Вілі білоруських охотників броні неподлеглості сонсяда від 2014 року, а обіцяє бюроу удяву в українській контрофенсиві. В останніх тигоднях польська страж гранична однотовує звінкшення напору на границі польсько-білоруську. Зараз частіше доходить до проб її нелегального перекрочення. Судоземці атакує у польські патрулі, жуцаючи не тільки конарами джев, але również кавалками цегіл і костки брукової. В тим року, в виніку подобних атаків, ушкоджених зостало юж кілька поїздів. А також по раз перший від початку кризису на границі польсько-білоруській дійшло до вистрілення з білоруської сторони якогось предмету. Трафив в поїзд пограничників з дужою силою, прибіяючи шибу бочну, по чим вилетів другою стороною, прибіяючи колейну шибу. В самоході сиділо двох польських функціонаріюші. Їх життю і здоров'ю ніц не загража. Польська сторона сподівається в найближчим часі взросту фалі нелегальних мігрантів на границі польсько-білоруській, де юж в цілості укончено будови запори. Страж гранічна одібрала останній відтінок бар'єри електронічної, яка значно улатвя працю польським пограничникам, мовить представителька ЗСПУ Сового команди Головної стражі гранічної підпорушник Евеліна Щепанська.
То є високої класи технологія, то са камери денно-ночні, камери термовізійні. Опроч того, діяє центром моніторингу, там наші функціонаріуші перебувають 24 години на добу, на біжонцо на моніторах, бачать, що діє ще на границі. Дякую тому, в моменті, коли бачимо, що щось діє ще або може ще задіяти, в то місце керовані са натихмість патроли.
Кризис міграційний на границі польсько-білоруській зост został wywołany przez białoruskie władze w celu destabilizacji sytuacji wewnętrznej w państwach Unii Europejskiej. Nielegalni migranci są wspierani przez służby łukaszenkowskie, które koordynują cały ruch migracyjny. Podwożą m.in. cudzoziemców pod granicę oraz wyposażają w niezbędny sprzęt. Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut znajduje się 27 miesięcy w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki. Skazany na 8 lat więzienia, dziennikarz został przewieziony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku, który leży w 500 km od Grodna. Żeby wesprzeć niewinnie uwięzionego rodaka, w Białymstoku odbędzie się akcja Solidarności. Zapraszamy Państwa do wzięcia w niej udziału we wtorek 27 czerwca o godzinie 19 przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki.
Ja naprawdę bardzo kocham Cię, naprawdę kocham Cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już toczę, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie, będę szukał twoich ust.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Reżim łukaszenkowski od dawna stosuje represje wobec polskiej mniejszości, które mocno się nasiliły po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. В краю została zlikwidowana polska edukacja, niszczone są groby polskich bohaterów, a polscy działacze są wrzucani do więzień. Oprócz tego polityka zewnętrzna Aleksandra Łukaszenki także jest nakierowana przeciwko Polsce. Ofiarą antypolskiej polityki białoruskich władz został jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut, którego skazano na 8 lat pozbawienia wolności, twierdzi pełnomocnik polskiego rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn.
Ten wyrok z jednej strony i w ogóle działanie przeciwko Andrzejowi Poczobutowi to zemsta przeciwko konkretnemu człowiekowi. Traktujemy te działania reżimu Łukaszenki jako wymierzone w konkretną postać, konkretnego człowieka, który usłyszał bezpodstawne zarzuty, jest poddany represji politycznej i nękaniu. Z jednej strony mamy do czynienia z człowiekiem, który został wtrącony do więzienia, bezpodstawnie skazany, ale także atakowany osobiście przez białoruską propagandę. To jest działanie obliczone na deprecjonowanie i zniszczenie osoby, która została uznana przez reżim za wroga. Ale z drugiej strony widzimy pewien szerszy obraz działania reżimu Łukaszenki. Są wymierzone w Polskę, w polskość na Białorusi i trudno nam sprawę Andrzeja Poczobuta oderwać i wyizolować z tego antypolskiego kursu, na którym wciąż jest reżim Łukaszenki. Wydaje się, że z jednej strony, tak jak wspominałem, są to represje wymierzone w konkretną osobę, ale rzeczywiście traktujemy to również jako element pewnej walki z Polską, z polskością i utrzymywania takiego wrogiego wobec Polski kursu, zarówno w działaniach w realnym świecie, jak i w działaniach propagandowych.
Dlaczego, zdaniem pana, reżim łukaszenkowski niszczy wszystko, co jest polskie?
Analiza działań reżimu Łukaszenki pokazuje, że on potrzebuje zewnętrznego wroga. W tej chwili to Polska i polskość Polacy na Białorusi są bardzo mocno poddani presji, poddani atakom, zarówno propagandowym, jak i fizycznym. Więc wygląda na to, że reżim, jak każdy autorytarny reżim, postanowił wytworzyć wroga po to, żeby mieć kogo atakować, po to, żeby również móc konsolidować wokół siebie społeczeństwo białoruskie, czy tę część społeczeństwa białoruskiego, która chce być wierna reżimowi, czy też chce być neutralna. Wydaje się, że to jest takie typowe działanie reżimu autorytarnego, którego natura powoduje, że on musi zastraszać społeczeństwo, musi wytwarzać poczucie zagrożenia i tutaj Polska i polskość Polacy na Białorusi stali się kozłami ofiarnymi tego typu działań. Zresztą możemy to porównać do działań, do tego, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej. Tam też Polska jest w tej chwili atakowana, jesteśmy pokazywani jako zagrożenie i to wszystko koresponduje właśnie z chęcią utrzymania stabilności reżimów, zarówno rosyjskiego, jak i białoruskiego. Pokazywanie sztucznego, fałszywego wroga to nie tylko pokazywanie społeczeństwu, że silna władza jest w stanie obronić przed zagrożeniem społeczeństwa białoruskie czy rosyjskie, ale to jest również sposób do konsolidowania wokół władzy, do uzasadniania różnego rodzaju represji. I to widzimy bardzo mocno na Białorusi od 2020 roku, to widzimy od dawna w Rosji. Także to jest system, który potrzebuje wroga, potrzebuje zewnętrznego zagrożenia, nawet fałszywego, po to, żeby uzasadniać własne istnienie.
Białoruskie władze nadal prowadzą atak hybrydowy na Polskę, wykorzystując w tym celu migrantów m.in. z państw Bliskiego Wschodu czy Afryki. Jak sytuacja wygląda obecnie?
To, co widzimy w ostatnich tygodniach, to niestety znowu większe grupy cudzoziemców zarządzane bezpośrednio przez funkcjonariuszy i żołnierzy białoruskich i rosyjskich. Widzimy więcej ataków fizycznych na funkcjonariuszy i żołnierzy strzegących naszej granicy. I to jest czynnik niepokojący, który pokazuje, że Białoruś i Rosja szukają eskalacji, prowokują znowu na zagrożenie dla naszych ludzi na granicy. I niestety zakładamy, że to się nie zmieni, że ten trend intensyfikowania tego szlaku migracyjnego zostanie utrzymany i na pewno nie możemy spać spokojnie. Ta operacja hybrydowa w najbliższym czasie będzie intensyfikowana.
Czy pana zdaniem Łukaszence uda się wykorzenić polskość na Białorusi?
Ja mam mam nadzieję, że Polacy na Białorusi i polskość na Białorusi przetrwa, jeżeli będzie taka wola osób mieszkających na Białorusi. Oczywiście Polacy mieszkający na Białorusi są poddawani bardzo silnym procesom białorusyzacji, są poddawani procesom wynarodowienia, są poddawani represjom politycznym, fizycznym, atakom aparatu represji Łukaszenki, ale mam nadzieję, że to przetrwają i że białoruska władza, być może nowa, ale zrozumie, że kultywowanie i tradycji, kultywowanie również polskości na Białorusi jest korzystne dla naszych wspólnych relacji i na pewno liczymy na to, że z Białorusią będziemy mogli kiedyś rozpocząć normalne relacje. W tej chwili wydaje się to niemożliwe i jest pieśnią przyszłości, ale wciąż liczymy na to, że uda nam się doczekać Białorusi zdemokratyzowanej, która będzie szanowała prawa i wolności człowieka.
Łaszące krowy jadą na rzeźnię, ale nadzieja jeszcze nie umarła. Może wkrótce wypuszczą nas na wolność, może pociąg zawróci do domu. Hej. Dosyć wolno jadą wagony przez kraty, widać zimowe słońce. Jeszcze trochę i u nas będzie wiosna. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Viva Utopia! Viva Utopia! Viva Utopia! Viva Utopia!
Już za chwilę w programie Z nadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borysewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losie szczątków ostatniego króla Polski, które mogły trafić do Grodna, ale zostały złożone zupełnie w innym miejscu. A Marcin Gorbaczewski opowie Państwu o Mirze Kubasińskiej i jej przebojowym utworze W co mam wierzyć.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Z nadniemnej Berezyny kontynuujemy poznawać biografię polskiego bohatera ziemi lidzkiej Jana Borysewicza, pseudonim Krysia. Oddział numer 314 działał początkowo zamaskowany jako grupa sowiecka. Jego działania miały ograniczony zakres, zdobywał broń, likwidował konfidentów oraz ochraniał teren przed bandami rabunkowymi. Jeszcze w czerwcu wykonano wyrok Wojskowego Sądu Specjalnego na konfidencie w okolicach Radunia. Spod tej miejscowości oddział przesunął się w rejon Trokieli. Po drodze w okolicach Hermaniszek natknięto się na komunistyczną bandę rabunkową, grabiącą wioskę. Jan Borysewicz rozwinął oddział w tyraliery i ruszył w kierunku odgłosów gwałtu. Zaskoczenie nie powiodło się. Na samym przedpolu, już po osiągnięciu wozów toborowych wroga, rozległy się strzały. Komendant Krysia odpowiedział w kierunku rozbłysków broni przeciwnika i cofnął oddział celem przegrupowania. Wśród żołnierzy komendanta brakowało cichego. Krysia nakazał rozwinąć ponownie tyralierę, odnalazł i ewakuował poległego, zaś o świcie uderzył z trzech stron na przeciwnika. Bolszewicy wycofali się, pozostawiając zrabowane mienie i wozy. Następnie oddział numer 314 przeszedł na teren gminy Zabłoć, gdzie w nocnej utarczce rozbił kolejną bandę grabiącą ludność. Zabito kilku rabusiów, ze strony polskiej ranny został Laluś. W lipcu 1943 roku starcia z bandami oddział numer 314 miał także koło Sołtaniszek i Suchwalni. W połowie lipca 1943 roku oddział Krysi przemaszerował nad Niemen, gdzie na mocy rozkazu komendanta okręgu NUW został włączony jako trzecia kompania do tworzonego batalionu zaniemieńskiego. Doszło wówczas do spotkania ze szczuczyńskim oddziałem 301 porucznika Jana Skorba-Puszczyka i oddziałem 312 podporucznika Czesława Zajączkowskiego-Ragnera. Batalion zaniemieński na początku sierpnia 1943 roku liczył około 300 partyzantów, w pełni uzbrojonych i umundurowanych. Najliczniejsza była druga kompania Ragnera. Z niej też wydzielony został liczący 20-25 ułanów zwiad konny. Najmniejsza była trzecia kompania Krysi. Łącznie trzy kompanie liczyły 270 żołnierzy. Komendant okręgu nadal zamierzał założyć bazę partyzancką w Puszczy Lipiczańskiej. W tym celu zarządzona została w końcu sierpnia 1943 roku kolejna koncentracja wszystkich oddziałów batalionu zaniemieńskiego, które miało przejść na lewy brzeg Niemna i rozpocząć działania w kierunku na Puszczę. Oddziały zbierały się na terenie pomiędzy Bielicą i Zblanami. Jak informował podpułkownik Borsuk, oddziały, domaszerowując na koncentrację, dozbrajały się po drodze. Wykonały napady na punkty omłotu zboża, niszczenie telekomunikacji przez spiłowanie słupów i palenie mostów. W końcu sierpnia 1943 roku oddziały batalionu zaniemieńskiego skoncentrowały się w okolicach Bielicy. Porucznik Lech wysłał patrole dla zbadania przepraw przez Niemen i sytuacji na lewym brzegu rzeki. Wykazały one silne ruchy jednostek niemieckich, obejmujących także polską stronę Niemna. Rozpoczynała się wielka niemiecka operacja przeciwpartyzancka. Patrole batalionu staczyły wówczas kilka potyczek z Niemcami. Zwiad konny batalionu podczas przygotowywania łodzi i rozpoznania przyprawy z jednej z nadniemieckich wiosek został zaatakowany przez oddział niemiecki wsparty wozem pancernym, co spowodowało wycofanie się partyzantów i częściowe ich rozproszenie. Drużyna Natana z kompanii Krysi natychmiast ostrzelała jednostkę niemiecką przeprawiającą się przez Niemen. O podjęciu planowanej operacji na lewym brzegu Niemna nie mogło być w takich warunkach mowy. Porucznik Lech zarządził szybkie wycofanie batalionu na północ. Na dziś kończymy opowiadać o losie polskiego bohatera ziemi lidzkiej Jana Borysewicza, pseudonim Krysia. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu działającym na terenach współczesnej Białorusi, zapraszamy Państwa do słuchania programu Z nadniemnej Berezyny za tydzień.
polskie podróże na Białorusi.
O tym, że Stefan Batory, nim spoczął na Wawelu, był pochowany w Grodnie, opowie Państwu każdy przewodnik turystyczny. Zaś o tym, że nad Niemnem mógł być pochowany jeszcze jeden król zupełnie innej epoki, Stanisław August Poniatowski, słyszało niewielu. Aleksy Szota, witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z niezwykłą historią pochówku ostatniego króla Rzeczypospolitej. Po trzecim rozbiorze kraju ostatni król polski, wielki książę litewski Stanisław August Poniatowski żył w Grodnie w Nowym Zamku, faktycznie w warunkach aresztu domowego. Dopiero po śmierci carycy Katarzyny, która była twórczynią zarówno jego kariery, jak też upadku, Stanisław dzięki poparciu nowego cesarza rosyjskiego Pawła mógł opuścić Grodno. W 1797 roku wyjechał do Petersburga, gdzie zamieszkał w pięknym pałacu w stylu włoskim, tzw. pałacu marmurowym. Tam też niespodziewanie zmarł 12 lutego 1798 roku. Miał 66 lat. Na polecenie cesarza Pawła urządzono Poniatowskiemu wspaniały, zaiste królewski pogrzeb. W samej tylko procesji z ciałem króla od pałacu do miejsca spoczynku w kościele świętej Katarzyny brało udział 18 tysięcy żołnierzy, a na czele procesji stał sam cesarz z synami. Na kamieniu, który zamykał królewską kryptę w kościele, wybito napis: Stanisław August, król polski, książę litewski, jaskrawy przykład zmienności losu, który on mężnie przyjmował. Ciekawe, że kilkadziesiąt lat później, w maju 1857 roku, do krypty złożono szczątki innego króla wygnańca, Stanisława Leszczyńskiego. Trafiły tam w ciekawy sposób. Leszczyński zmarł we Francji w 1766 roku. W 1793 zbuntowany lud wyrzucił z kościoła jego szczątki, ale w czasach napoleońskich trumna królewska wróciła na swoje miejsce. Po upadku Napoleona polski generał Michał Sokolnicki, powracając do kraju, zabrał relikwie króla ze sobą. Los chciał, by później znalazły się one w zbiorach Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, gdzie nikt się nimi nie interesował, aż nie zostały przypadkowo odnalezione. Gdy składano szczątki Leszczyńskiego do krypty, sprawdzono też stan szczątków Poniatowskiego. Hrabia Eustachy Tyszkiewicz pisał, że wilgotny klimat petersburski spowodował, że w ciągu kilkudziesięciu lat nic prawie po zabalsamowanym ciele króla nie zostało, tylko pył. Później jeszcze kilkakrotnie sprawdzano stan pochówku króla. W 1922 roku członkowie Polskiej Komisji Reewakuacyjnej nielegalnie, bez powiadamiania ani polskiej, ani radzieckiej strony, wywozili z kościoła świętej Katarzyny wszystkie polskie zabytki, pamiątki i dokumenty. Wtedy właśnie wywieziono trumienkę ze szczątkami Leszczyńskiego, ale trumna Poniatowskiego pozostała. O sprowadzeniu ciała króla na ojczyznę nie mówiono głośno, ze względu na wrogą wobec tego pomysłu postawę Piłsudskiego. W 1927 roku arcybiskup Edward Robb zorganizował tajemne zebranie w celu utworzenia komitetu obywatelskiego dla przeniesienia króla. Robb uważał, że będzie to dla Polaków chrześcijański akt pojednania z przeszłością. Sam zaś uważał Poniatowskiego za postać o wielkim rozumie i kulturze, pracowitego człowieka, który po prostu nie był w stanie sprostać wyzwaniom losu. I nie stał się bohaterem, bo rozumiał, że nie będzie w stanie przeszkodzić upadkowi Polski. Jednocześnie panowanie Poniatowskiego było panowaniem oświaty i sztuki, co pomogło Polsce przetrwać 120 lat niewoli. Ale komitet ten musiał w zasadzie działać w konspiracji, nie publicznie. O losie relikwii króla przesądziła zaś decyzja władz sowieckich. W końcu lat 30. planowano przebudować Petersburg na miasto całkowicie socjalistyczne. W tym planowano zburzyć kościół świętej Katarzyny. Dlatego w 1938 roku do tematu powrócono. Ówczesny sekretarz ambasady polskiej w Moskwie Stanisław Zabiełło, daleki krewny rodziny Poniatowskich, zwrócił się do władz Polski z pytaniem, czy nie można by było sprowadzić szczątków króla i złożyć w warszawskiej katedrze lub w jednym z pawilonów w Łazienkach, który w taki sposób stałby się mauzoleum dla króla. Lecz minister spraw zagranicznych Beck, prezydent Mościcki, marszałek Rydz-Śmigły i premier Sławoj Składkowski po naradzie stwierdzili, że Stanisław August może być pochowany gdziekolwiek w Polsce, byleby nie w Krakowie i nie w Warszawie. Zabiełło wyznaczył więc trzy miejscowości, gdzie może ostatecznie spocząć król: Grodno, Wołczyn i Ryki. Co było dalej? Jak szczątki Poniatowskiego wróciły do Polski i dlaczego nie trafiły do Grodna? Opowiem o tym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia za tydzień.
Wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Mirze Kubasińskiej, a także o jej przebojowym utworze W co mam wierzyć? Mira Kubasińska to jedna z najbardziej charakterystycznych i zarazem charyzmatycznych wokalistek, jakie pojawiły się na polskiej scenie muzyki rozrywkowej w latach 60. XX wieku. Jej niekwestionowanymi atutami były naturalizm i swoboda kreacji artystycznej. Dysponowała ciekawym głosem oraz nienagannym poczuciem rytmu. Wykonywane przez nią utwory przesycone były emocjami i potwierdzały umiejętności interpretatorskie. Urodziła się 8 września 1944 roku w Bodzechowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczyła się i rozwijała swój talent muzyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim, między innymi w Zespole Pieśni i Tańca, działającym w Ostrowieckim Zakładowym Domu Kultury. W pierwszej połowie lat 60. występowała w rzeszowskim kabarecie Porfirion. W lipcu 1963 roku wraz z Tadeuszem Nalepą wystąpiła na drugim Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie duet uplasował się w czołówce zespołów wokalnych. Oboje związani byli ze sobą nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Zawarli małżeństwo 9 stycznia 1964 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu, a w roku następnym urodził się ich syn Piotr Nalepa. W 1965 roku wokalistka znalazła się w składzie zorganizowanego przez Tadeusza Nalepę zespołu Blackout. W tym czasie współpracowała także z brytyjską grupą The Original London Beats, która w ramach wymiany związków muzycznych w 1965 roku jako pierwsza przekroczyła żelazną kurtynę w okresie zimnej wojny. Kubasińska nagrała z nimi dwa utwory na mini-album dla polskich nagrań Muza. Współpraca z Blackoutem trwała do końca istnienia formacji, a jej efektem jest kilka nagrań radiowych, jeden tytułowy longplay oraz trzy mini-albumy. W lutym 1968 roku Kubasińska znalazła się w składzie grupy Breakout. Z zespołem nagrała kilka płyt długogrających. Na drugim brzegu tęczy 70A, Mira, Ogień, Nol, Zol i Żagiel Ziemi. Z zespołem występowała w kraju i za granicą. Po rozwiązaniu grupy w 1981 roku Mira Kubasińska wycofała się ze estrady. Zmiany w życiu zawodowym łączyły się ze zmianami w życiu prywatnym. Nastąpiło rozstanie z Tadeuszem Nalepą. Okazjonalnie występowała na wspomnieniowych imprezach muzycznych, na przykład Old Rock Meeting w lipcu 1986 roku. Od 1994 roku wokalistka rozpoczęła współpracę ze szczecińskim zespołem After Blues. Początkowo wykonywała nowe wersje swoich piosenek z okresu współpracy z zespołami Tadeusza Nalepy, by potem śpiewać nowe utwory, m.in. Zobacz jak pięknie. Współpracowała także z zespołami bluesowymi Kasa Chorych, Nocna Zmiana Bluesa, KG Band i Blues Squad. Na przełomie wieków artystka rozpoczęła współpracę z formacją Piotra Miksa, Zielono-Czarni. Z grupą Kubasińska wystąpiła m.in. podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w 2002 roku, gdzie prawie 100-tysięczna publiczność śpiewała z zespołem utwór Niedziela będzie dla nas. Ostatni koncert wokalistki miał miejsce 15 października 2005 roku na Bluesadzie w Szczecinie. Niedługo przed śmiercią rozpoczęła pracę nad solowym albumem, który miał być jej oficjalnym powrotem na scenę muzyczną. 22 października 2005 roku straciła przytomność i trafiła do szpitala. Po trzech dniach, 25 października, zmarła na udar mózgu. Została pochowana na cmentarzu w Otwocku. W Ostrowcu Świętokrzyskim corocznie odbywa się bluesowo-rockowy festiwal jej imienia – Wielki Ogień. W Otwocku zaś odbywają się zaduszki bluesowe imienia Miry Kubasińskiej. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanej w 1971 roku płyty Mira. Jest to pierwszy w dorobku Breakout, album sygnowany nazwiskiem jego wokalistki, wydany w tym samym roku co przebojowy blues. Zawierał muzykę bliską zainteresowaniom Miry Kubasińskiej. Obok bluesa i rocka, dominujących na poprzednich albumach Breakoutu, znalazło się na nim kilka utworów bliższych konwencjonalnej muzyce pop. Autorem słów jest Bogdan Lebl, muzykę skomponował Tadeusz Nalepa. Przed Państwem Mira Kubasińska, W co mam wierzyć?
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.